Pán s vámi. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, niektóre ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu upadły na ziemię żyzną i plon wydały. Jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali, dlaczego w przypowieściach mówisz do nich? On im odpowiedział, wam dano poznać tajemnice Królestwa Niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane i nadmiar mieć będzie, kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza. Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie. Patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, a ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie zrozumieli i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło zobaczyć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na miejsce skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i łuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny. Oto słowo Pańskie.
Po ewangelskim rieczy ma neka se izbrišu si naši grijesi.
Drodzy bracia i siostry, drodzy wierni, drodzy pielgrzymi, drodzy nasi słuchacze. Słyszeliśmy słowo. Słowo o ziarnie, ziarno jako słowo, słowo jako ziarno. Jezus udowodnił i objawił się jako ten, kto potrafi mówić, kto był mówcą, miał słowo i był słowem. On jest Słowem Bożym między nami, a Słowo stało się ciałem. Na początku Biblii widzimy, że Bóg stworzył wszystko swoim Słowem. I pierwsze słowo Biblii brzmi Bereshit, na początku. I pierwsze słowo Biblii, naszej Biblii, w języku hebrajskim, ten ich język brzmi bet. U nich każde słowo w ich alfabecie ma swoje wewnętrzne znaczenie. Ma też znaczenie liczbowe, ale równocześnie znaczenie zewnętrzne. Pierwsza litera alfabetu oznacza alfa. Nie ma ekwiwalentu w pisaniu, w wymowie. To się nie wypowiada. To jest tylko tchnienie. Ta litera należy tylko do Boga. Tylko Bóg jest tym, który jest alfa, który jest początkiem. A to bet oznacza dom. To powie nam wszystkim, wy, którzy to czytacie, wy, którzy słuchacie, którzy tym żyjecie, to jest dla was dom, to jest dla was miejsce pobytu, to słowo jest domem, bet. Cała Biblia jest niczym dom, w którym człowiek powinien przebywać, w tym Słowie Bożym, które posyła nam Bóg od samego początku. Tak więc to jest dom, gdzie człowiek powinien zamieszkać w Słowie Bożym. I słyszeliśmy to, co mówi Pan za pośrednictwem proroka Izajasza, że Jego Słowo przychodzi z nieba jak deszcz lub śnieg i nie powraca, nie wyparowuje, dopóki nie nawodni ziemi, dopóki jej nie ociepli, dopóki nie przyniesie plonu. I to słowo realizuje, sprawia, że staje się prawdziwe i sprawia, że poważnym jest to, co mówi. To nie jest słowo nadaremne. Przypomnijmy sobie proroków Jeremiasza i innych. Oni mieli potężne słowo, mówili do uszu narodu. Kiedy mówi się o Jezusie po tych obrazach, w przypadku Mateusza, rozdział 8 po przypowieściach, mówi się, że gdy Jezus dokończył tych słów skierowanych do uszu narodu, on celowo mówi do człowieka swoich czasów, do współcześnie mu żyjących, celowo kieruje do niego te słowa. I to nie słowa byle jakie, lecz słowa życia. Wszystko przeminie, ale moje słowa nie przeminą. Jednakże powiedziałbym, że przychodzą uczniowie i pytają, jaki pożytek z twoich słów, czemu służą te słowa. One niczego nie tworzą wśród ludu. Naród oczekuje na coś mocniejszego, potężniejszego. Oczekuje, że ty będziesz Mesjaszem, który podźwignie wszystkich do walki, do miecza przeciwko Rzymianom. Ty mówisz w pustkę, twoje słowo, mówiono później Pawłowi, że jego słowa nie mają korzyści, a Paweł mówi, że jego słowa okazywały ducha, prawdę, siłę, energię i potęgę. To mówił Paweł. Mówi w liście do Tesaloniczan, że to słowo przyszło między nich takie, jakie to prawdę jest. Słowo Boże, które również działa w was wierzących. Słowo, które działa, które jest skuteczne, które nie jest tylko pustym słowem i zwykłą mową. To efikasne słowo, które przemienia mocą ducha. Tak więc duch i słowo to dwie rzeczywistości, które obecne są w Słowie Jezusa. Pierwszy raz, kiedy wystąpił w synagodze, po tym jak wypędził ducha nieczystego, mówi się, jakże potężna nauka, potężne słowa, potężne dzieła, czyni potężne dzieła poprzez swoje słowo. Jego słowo mówi. Względnie on poprzez uczynki przemawia. On mówi słowem, dokonuje cudów, ale również te jego cuda w nim brzmią daleko i daleko o nim słychać. To jest niepowtarzalne w słowach Jezusa, w Jego mowie i po tych wszystkich Jego cudach. Przychodzi, w uczniach pojawia się rezerwacja. Niektórzy idą za Jezusem, dołączają do Niego z ciekawości, by pochwycić Go na słowie. Przychodzą teologowie z Jerozolimy i ostatecznie mówią, że On ma ducha nieczystego. Przychodzą domownicy, by Go schwytać, bo był jakby poza sobą, tak mówiono. A później, gdy czytamy Ewangelię Marka, Jezus otwiera swoje usta po tych reakcjach, kiedy sprzeniewierzyli się ci, którzy byli za Herodem, faryzeusze, a oni byli źli, oni byli przeciwko Jezusa, chcąc Go zgubić i mówią, że ma nieczystą moc Belzebuba. I po tych wszystkich niedolach przychodzą uczniowie i mówią: nauczycielu, to co czynisz, czynisz niemalże kontraproduktywnym, nie ma z tego pożytku. Twoje słowo wywołuje kontraskutek. Nie przemawiaj tak mocno, tak potężnie, bo tylko tworzysz wrogów wokół siebie. I później Jezus usiadł przy brzegu, względnie wszedł do łodzi i zaczął ich pouczać, zaczął mówić. Zaczął mówić o siewcy, który sieje. O siewcy, który sieje. Ten obraz dla nas jest być może trochę obcy, bo już nie ma u nas siewców, nie ma koni, wołów, którzy orą, ani siewców, którzy sieją, a później zbierają. Dziś wszystko czyni się maszynami, komputerami, które decydują o rodzaju. I Jezus posługuje się obrazem ze swego otoczenia i mówi: siewca, który sieje, on jest beztroski. On wie, że przyjdą po nim wróble, ptaki, że wszystko wydziobią. Wiedzą, że być może część spadnie na miejsca skaliste, na piasek, na drobne kamienie, które są ciężkie i tam jest mało ziemi i mało wilgoci w sobie. Siewca wie o tych wszystkich sytuacjach, ale mimo to on wie, że to ziarno ma w sobie dobrą jakość i to, które się przyjmie, przyniesie dobry plon. Zależy od ziarna i jego jakości, ale również od ziemi, która jest przygotowana i która przyjmuje to ziarno. Oczywiście i wilgoć, bo Jezus powiedział, że jeżeli ziarno spadnie na ziemię i nie obumrze, zostanie samo, a jeżeli obumrze, przyniesie plon obfity. Przyniesie plon obfity i On siebie porównał z tym właśnie ziarnem, które spadło w ziemię i które przyniosło plon dla całego świata. To dzieje się w Eucharystii, to ziarno, które staje się chlebem, chlebem życia. Jezus mówi o tym swoim uczniom. Jezus mówi to również dziś nam. Co jest z Tobą i z Twoją ziemią? Co jest z Twoją ziemią? Czy ta ziemia w Tobie jest już zarośnięta przez chwasty? Troski, męki, niedole, przygnębienie. Czy ta ziemia w Tobie stała się już skalistą, twardą i nie może jej rozbić pikaner, który rozbija kamienie? To Jezus mówi do swoich, a mówi i do nas, bo tak wiele razy my, kapłani, po wielu, wielu latach religii, męki, w końcu dochodzimy do wniosku, że wszystko było nadaremne. Po bierzmowaniu nasi bierzmowani odchodzą od kościoła, przeklinają, piją, grzeszą, prowadzą pełne rozpusty życie i czynią nie wiem co. Czytamy, co dzieje się teraz nad morzem, na wybrzeżu, na wyspach. To jest katastrofa. Któregoś dnia czytałem, na wyspie Chwar, Sodoma i Gomora, to jest niemożliwe, nie do wytrzymania z powodu tych szaleństw. Bracia i siostry. Bracia i siostry. Tu należy stworzyć jakiś porządek, najpierw porządek w sobie. Jeżeli rodzina jest taka, że nie ma w niej ani Boga, ani modlitwy, nasza praca jest daremna, bo dziecko stało się zatwardziałe już w domu. Jeżeli nie nauczyło się modlić w domu, nie uczyni tego na religii. Jeżeli w domu nauczyło się tylko kłótni i przekleństw od swoich rodziców, oczywiście przyjmuje to do siebie. Znamy prawa psychologii. Matka, kiedy urodzi dziecko, pierwsze, co otrzymuje, uśmiech. Ona pochyla się nad nim, uśmiecha się do niego, aby to dziecię uśmiechnęło się i do niej, by odpowiedziało uśmiechem na jej uśmiech. Kiedy matka zauważa, że dziecko przyjęło jej przesłania, że ma już te anteny, które przyjmują jej uśmiech, wówczas ona jest bardzo szczęśliwa. A zwłaszcza wtedy, kiedy przyjmuje je w ramiona i uczy słów mama, tata, babcia, abba, ojcze. Te pierwsze słowa są cudownymi słowami i one zmieniają świat, one przemieniają świat. Tak samo i z człowiekiem względem Boga. Bóg mówi nam swoje słowa. On się do nas uśmiecha, On kieruje do nas swoje słowo. Ale czy jest od nas odpowiedź? Co jest z naszymi antenami, gdzie one są? To jest problem współczesnego świata i życia. Czytałem w minionych miesiącach, że co roku opuszcza swoje powołanie około 1000 zakonników, którzy ślubowali, że będą z Panem, gdzie być może kiedyś to ziarno spadło na żyzną ziemię, ale stłamsiły go troski, pożądliwość, świat i w końcu ono ogarnęły go ciernie i opuścili oni swoje powołanie. Czytałem, że w ciągu ostatnich 3-4 lat 10% sióstr zakonnych opuściło swoje powołanie i 10% zrezygnowało. Dlaczego? To są straszne liczby, 10%. To jest wielkie miasto. Dlaczego? Gdzie ten świat zagłuszył je? Jakie są to troski, o których Jezus mówi? Jakie niedole? Jaka zwodliwość świata zagłuszy słowo w tych osobach, że później odrzucają swój habit i idą w świat, by żyć w sposób światowy? Któregoś dnia również czytałem, że w Niemczech istnieje wielka licytacja klasztorów. Stare były opatie, w których mieszkały setki zakonników, zakonnic. Dziś stają się hotelami. Jeden z nich staje się nawet fabryką kosmetyki. Dlaczego? Tam były siostry zakonne, które hodowały zioła, rośliny. I teraz fabryki kosmetyczne przejmą ten klasztor, aby przygotowywać tu produkty kosmetyczne. I kościół w Aachen, cudowny kościół, czytam, stał się biurem projektów. Niewiarygodne, jak to się zmienia. A jeden z klasztorów ktoś wynajął i w końcu odkryli, że są to ci, którzy w sobotę i niedzielę wynajmują tych singli, którzy zmieniają, niszczą pary. Czyli z tego klasztoru ma stać być dom publiczny. To jest straszne, to jest Zachód. Z drugiej strony widzimy Irak i sytuację w Mosulu. Mieli swoje kościoły. Któregoś dnia ich biskup polecił światu. Dziś, w tę niedzielę, w tym mieście nie ma już mszy świętej, nie ma Eucharystii. A z drugiej strony chrześcijanie w Chinach wybudowali kościół. Przyszedł nakaz od władzy, by ten kościół został zburzony. I 30 tysięcy wiernych stanęło, by bronić kościoła. A bezbożni komuniści przyciągnęli tam wielkie dźwigi. I najpierw zdjęli krzyż i krzyż wisiał na dźwigu. Bracia i siostry, są to wstrząsające sytuacje z naszego świata. To tylko dowód na to, że Słowo Boże u nas w Europie w pewnym stopniu umiera. Że tu rodzi się nowy świat, nowe chrześcijaństwo. To tak jak w przypadku letniego deszczu, tu spada, a inną część omija. Łaska nawodni, ale ważne, by człowiek otwierał się na tę łaskę. I co dzieje się z nami? Co my siejemy w swoich dzieciach? To jest problem współczesnego życia. Co siejemy? Jakie słowa, jakie wartości, jakie cnoty? Czy jest mowa o czystości, niewinności, szacunku, czci, godności? By też mówi się, żyjemy tak, jak żyjemy, tak jak się myśli, jak się je, jak się tańczy, jak się żyje, a nie jak ja powinienem żyć. Tak więc prawo ulicy, prawo mediów, prawo telewizji. A mimo to telewizja jest nierzeczywista. I ta nierzeczywista telewizja zmienia świat i zmienia nas, bracia i siostry. Słowo Pana jest wytrwałe, jest twarde. Słowo Pana wymaga od nas, abyśmy je przyjęli i abyśmy żyli według niego. Jest pewna tragiczna sytuacja w przypadku proroka Jeremiasza. Tragiczna sytuacja. Jeremiasz i jego pisarz Baruch od Boga otrzymali prawdziwe słowa, które później Baruch zapisał. Jeremiasz dyktuje, Baruch zapisuje i mówi: idź do króla z tymi słowami. Była zima i przyszli na dwór królewski. Przyszedł Baruch, jego pisarz, i mówi się, dworzanie powiedzieli do Barucha: uciekaj, ukryj się, bo te słowa są bardzo niebezpieczne. I oni z tymi słowami Jeremiasza idą do króla, a on obok pieca siedzi, grzeje się. Ostatni król, czytają mu te słowa, a on bierze ten pergamin i kawałek po kawałku tego pergaminu, Słowa Bożego, wrzuca do kominka, do ognia i Słowo Boże bywa spalone. A w końcu został oślepiony. Gdy patrząc nie widzą, słuchając nie słyszą i nie słyszał Słowa Bożego, wzgardził nim, wrzucił je do ognia i Bóg go odrzucił. Bracia i siostry, kiedy spojrzymy na życie Pawła, było to życie dla słowa. Ile przecierpiał, jak wiele męk, cierpienia, niedoli i w końcu oddał swoje życie za to słowo i to słowo pozostaje, to słowo, które ma życie, które przynosi życie, to słowo życiodajne, które niesie życie. Bracia i siostry, od nas zależy, czy my swoją ziemię przeoramy, aby była płodna, albo też pozostawimy, oddamy siebie duchowi świata. I wydarzy się z nami to, co z tymi na zachodzie, gdzie znikają zakonnicy, siostry zakonne, chrześcijaństwo, wiara, która niegdyś była znakiem Europy. Jezus jasno żyje. Jeżeli nie w Europie, to na wschodzie, w Chinach, to nowe, owocne podłoże dla misji. Ale my będziemy winni z powodu braków, z powodu chodzeniem za fałszywymi naukami, z powodu biegu za fałszywymi nauczycielami, bo tylko jest jeden nauczyciel, Chrystus Pan. Otwórzmy się na Jego Słowo, niech Jego Słowo nas przemienia. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa,